Słowo, które chcę Wam przekazać, pochodzi z cyklu nauczania, które prowadzę w grudniu, w piątkowe wieczory. Dlatego też i będzie umieszczone w cyklu nauczania na naszej stronie internetowej. Nie jest to oddzielna usługa, ale jest to słowo powiązane z tym, o czym już nauczaliśmy z tego miejsca w piątki grudniowe. Boże Narodzenie, prawdziwy powód i cel. Boże Narodzenie, prawdziwy powód i cel. Korzystam z Biblii Warszawsko-Praskiej, a więc wszystkie teksty, które dzisiaj przeczytam, będą pochodziły z tego tłumaczenia Bożego Słowa. Tekstem przewodnim w cyklu nauczania jest słowo zapisane w księdze Izajasza proroka, 9 rozdział, 6 wersetów od 1 do 6. I pozwolę sobie przypomnieć ten tekst, aby na króciutko powrócić do pierwszych dwóch myśli i zająć się trzecią z nich, która jest ukryta w tekście, który będę czytał. Jest to znane słowo, często cytowane w okresie świąt Narodzenia Pańskiego. Lud, który chodził w ciemnościach, zobaczył światłość wielką. Nad mieszkańcami krainy ciemności wzeszła światłość ogromna. To Ty pomnożyłeś ich radość, Ty sprawiłeś, że tak się weselą. Cieszą się wszyscy na Twoich oczach, jak zwykli cieszyć się ludzie czasu żniwa, jak się radują ci, co rozdzielają zdobycze, łupy. Bo uwolniłeś ich jak za dni Madianu od brzemienia, które ich ugniatało, od jarzma gniotącego ich karki i od kija oprawcy. Spalone zostały, strawione w ogniu wszystkie ich wojenne sandały i płaszcz cały we krwi ubroczony. Narodziło się nam bowiem dziecię, syn został dany. Na jego barkach królewska władza i od jego imiona, oto jego imiona, przedziwny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Wielkie jest królestwo i nic nie zakłóca jego spokoju, gdy na tronie Dawidowym zasiądzie, by rządzić swoim królestwem, które ustanowił na nowo i utwierdził w sprawiedliwości i prawie. Dokonywać tego będzie teraz i po wszystkie czasy miłość zazdrosna Pana zastępów. W wykładach omówiliśmy pierwsze dwa wersety. Nauczałem na temat światłości. Dlatego, że z przyjściem Jezusa prorok Izajasz prorokował, nadejdzie światłość wielka. Przyjdzie światłość wielka. Mówiłem o tym, że dla nas, tych, którzy przyjęli Jezusa, światło Chrystusa świeci na co dzień. I my tak naprawdę mamy święta narodzenia Pana w naszym życiu każdego dnia przez cały rok. Nie musimy chować naszych światełek do pudełek i nie musimy zamykać pewnego rozdziału naszego życia, aby wejść w szarą codzienność, ale światłość Jezusa świeci w nas. Bo Jezus przyszedł jako światłość. Jan zapisał tak, w Nim było życie, a życie było światłem dla ludzi. Światło świeci w ciemności, lecz ciemność go nie ogarnęła. Przyszedł człowiek posłany przez Boga. Jan miał na imię. Przyszedł on jako świadek, aby dać świadectwo światłości i aby wszyscy uwierzyli przez niego. On sam nie był światłością, był tylko posłany, by dać świadectwo o światłości. I mówiliśmy o tym, jak to światło Jezusa świeci w nas i jak my stajemy się światłem dzięki temu światłu, które jest w naszym życiu. Światłość Pana Jezusa rozgromiła ciemności, dlatego nasze życie może być w świetle. Po drugie, mówiliśmy o radości, wiersz drugi. Ty pomnożyłeś ich radość, Ty sprawiłeś, że się weselą wszyscy przed Tobą. Radość, radość. Apostoł Paweł wiele mówił na temat radości. On zachęcał, by Kościół radował się. Mówił wiele razy, powtarzam wam, radujcie się w Panu. Bo radość jest czymś wspaniałym. Zadałem takie pytanie w naszych wykładach. Co lepsze, co lepiej wpływa na nas? Radość czy przygnębienie? Bo Jezus wypełnia nas radością, abyśmy byli mocni. Dlatego, że przygnębienie, smutek dewastuje nasze życie. Przygnębienie i smutek to źródło różnego rodzaju chorób, nie tylko emocjonalnych, nie tylko w sferze naszej psychiki, ale także fizycznie czujemy się bardziej podatni na dolegliwości. Natomiast wesołe usposobienie jest lekarstwem dla nas. Bóg nas stworzył wspaniale, doskonale i On wie, czego nam potrzeba. On wie, że potrzebujemy radości, dlatego Pan Jezus przyszedł, aby dać nam radość. Ludzie, którzy mają Jezusa w swoim sercu, to ludzie radośni, kochani, to ludzie radośni, bo Jezus daje radość. Nie wymyśliłem tego ja, mówi to Boże Słowo, że On udziela radości. Tak przed Nim się weselą, jak za czasów żniwa, bo Pan daje tą radość. Izajasz prorok mówi tak, On przyszedł, by napełnić otuchą płaczących na Syjonie i dać im wieniec chwały, a nie popiół, olejek wesela zamiast szat pokutnych. I tutaj to słowo pokutnych tłumaczyłem, oznacza żałobnych, bo pokuta, uniżenie przed Panem jest czymś dobrym. Musimy chodzić w pokorze przed Bogiem naszym, ale chodzi bardziej o szaty żałobne, szaty pokutne z powodu śmierci, z powodu przygnębienia. On przyszedł, aby zdjąć z nas te szaty pokutne i uwolnił nas z miast rozpaczy. Bardzo lubię to tłumaczenie. Ono rozszerza słowo, które mamy. Ono mówi nam o tym, że Bóg zabrał popiół, dał olejek wesela, zdjął nam szatę pokutną, żałobną, wyzwolił nas z miast rozpaczy, włożył pieśń uwielbienia w nasze życie. Jesteśmy terebiantami sprawiedliwości. Na wykładach omówiłem to słowo. Kto to jest? Kim jest terebiant? Co to znaczy? Bardzo tajemnicze słowo. Ha, nie byliście na wykładach, więc nie wiecie. Tak mówi Biblia Warszawsko-Praska. Terebiantami. Ja też nie wiedziałem, a więc jesteście usprawiedliwieni. A więc zajrzałem do słowników biblijnych. Terebiant. I nie tylko słowników biblijnych, to słownika. Terebiant to wyrocznia, to wyznacznik, to autorytet. Pięknie Biblia Warszawsko-Praska to określa. Dębami sprawiedliwości czytamy w Biblii Warszawskiej. Natomiast w Biblii Warszawsko-Praskiej czytamy, że jesteśmy terebiantami, wyznacznikami, wyroczniami sprawiedliwości, nazywać ich będą. Jesteśmy autorytetem Bożej sprawiedliwości tutaj na ziemi. Jesteśmy wyznacznikiem tego, co Bóg uczynił dla człowieka, dlatego że przyjęliśmy Go do naszego życia. I nazywać ich będą i ogrodem uprawnym będą dla Pana i dla Jego blasku. To jest nasze życie. To jest nasze życie. Dlatego mamy wielką radość. Dzisiaj omówimy wiersz piąty. Wiersz piąty, 9 rozdziału Księgi Izajasza proroka. Narodziło się nam bowiem dziecię. Syn został dany. Na jego barkach królewska władza. I od jego imienia, oto jego imiona. A my od jego imienia czerpiemy naszą siłę do życia. A jakie to imiona? Przedziwny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Ciekawe imiona przypisano Bożemu Synowi. Ciekawe imiona Bóg Ojciec dał swojemu Synowi. Ale na samym początku ten werset powiada, że będzie wszelka Jego władza oraz będzie wszelka Jego moc. spocznie wszelka władza i spocznie wszelka moc na jego barkach. Oto on ustanowi królestwo. On powoła do życia Boże Królestwo tutaj na ziemi. I on będzie tym, który włada w tym królestwie. Ma wszelką władzę i ma wszelką moc. Na kogo dziś jestem zapatrzony? Kto jest dziś moim największym autorytetem? Kim rozkoszuje się moje serce? Jest nim Król Królów, Pan Panów. Jest to Jezus Chrystus, który panuje w swoim królestwie, który nie przemija i trwa wiecznie. Jest niezmienny. Dana mu jest wszelka władza na ziemi. Kiedy Pan Jezus zaczął swoją służbę, kiedy zaczął poruszać się między ludźmi, kiedy zaczął czynić dzieła Bożego Królestwa, wszystkich ogarnęło zdumienie. Mówi nam o tym Ewangelia Marka, 1 rozdział, wiersz 27 i 28. Wszystkich wtedy ogarnęło zdumienie. Także pytali jeden drugiego, cóż to takiego jest? Nowa nauka i taka moc. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. Rychło też rozeszła się wieść o nim po całej krainie galilejskiej. Oto Pan Jezus przyszedł, aby dokonywać dzieł swojego królestwa. Jest on największą władzą i autorytetem. Nie podlega kwestii dyskusji. Nie mamy prawa zmieniać jego podejścia, poglądu, jego celu. To jest największy autorytet. W tym królestwie panuje monarchia. Tam Jezus jest Panem, a my jesteśmy Jego sługami, a my jesteśmy Jemu poddani. Nie mamy prawa zmieniać tego, co monarcha ustala. Nie mamy prawa podważać Jego autorytetu. Mamy prawo być zdumieni. Mamy prawo się zachwycać. Mamy prawo przyjmować. Mamy prawo rozgłaszać wieść o Nim po całej krainie. Mamy prawo cieszyć się naszym Panem, bo On jest doskonały. On jest w 100% perfekcyjny we wszystkim, co czyni. W Jego Królestwie panuje najwyższy porządek. Halleluja. Halleluja. I On ma tą władzę. O tej władzy pisał apostoł Paweł. Przypomnę, list do Efezjan. Przypomnijmy sobie dzisiaj. W tym momencie, gdy mówimy o Jego władzy. List do Efezjan, 1 rozdział, 17 werset. Proszę też Boga, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojca chwały, by zesłał na was ducha mądrości i zrozumienia, objawienia się Boga samego, tak, abyście mogli Go poznać. To jest nasz cel. Aby Go poznawać. Aby poznawać Jezusa. Po to żyjemy. Bo wszystko inne przemija, a On trwa wiecznie. Kochany Kościele, poznawaj Jezusa. Doświadczaj Jezusa. Żyj Jezusem na co dzień. Apostoł Paweł pisze dalej tak. Modlę się też i o wasze wewnętrzne oświecenie, abyście mogli pojąć, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały przeznaczonej dla tych, którzy do Niego należą. Halleluja. Wewnętrzne oświecenie. Abym pojął, czym jest nadzieja mojego powołania. Jak jest bogactwo chwały przeznaczone dla tych, którzy do Niego należą. Jesteśmy najbogatszymi ludźmi na świecie. Jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Dlatego, że Pan Jezus mieszka w naszych sercach. 19 werset. Czym wreszcie Jego moc niezwykła, którą posługuje się dla dobra wierzących. Jego moc niezwykła, którą On posługuje się dla naszego dobra. Dla Twojego i mojego dobra. W tym królestwie dla Twojego i mojego dobra. I o którą okazał w Chrystusie, gdy zmartwychwstał Go, pozwalając Mu zasiąść po swojej prawicy na wyżynach niebiańskich. Ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą i panowaniem i ponad wszelkim imieniem, jakie mogłoby zaistnieć nie tylko w tym życiu, ale i w przyszłym. I wszystko złożył Bóg pod Jego stopy, a Jego samego uczynił głową wszelkiego Kościoła. Głowa Kościoła jest w niebie, nie w Watykanie. nie w jakimkolwiek innym mieście. Głowa Kościoła jest w niebie, a jest nią Jezus Chrystus. On jest głową Kościoła. On jest najwyższym autorytetem. To Bóg tak postanowił. Wszystko poddał pod stopy Jego, a Jego samego uczynił głową wszelkiego Kościoła, który jest Jego ciałem. To właśnie w Kościele przebywa Chrystus z całej swojej pełni, napełniając wszystko we wszelki sposób. Napełniając nas wszystkim, czego potrzebujemy do naszego życia. Napełniając nas swoją obecnością. I to jest piękno bycia prawdziwym chrześcijaninem. To jest piękno życia z Jezusem. To jest coś cudownego należeć do Pana. Dziś Jego egzaltuję. Dziś tylko o Nim chcę mówić. Dziś Jego zwiastuję, bo Jezus jest Panem. Tylko Jemu wszelka chwała, cześć i uwielbienie, bo On czyni wspaniałe rzeczy. Jedno z Jego imion brzmi cudowny doradca. Prawdziwy, cudowny doradca. Jakie ma to odniesienie do mojego życia? No bo tak, Izajasz prorokował i mówił o przyjściu Pana. I mówił o tym, że jedno z Jego imion brzmieć będzie cudowny doradca. Przedziwny doradca. To oznacza, że mam kogoś, kto jest obok mnie. Że mam kogoś, kto mi radzi na co dzień. Że mam kogoś, do kogo mogę przyjść po poradę, po pomoc. I ten mój cudowny, przedziwny, prawdziwy doradca doradza mi, jak w życiu postępować. On mi doradza, jak żyć. On mnie prowadzi. On mi pomaga. I to, co On doradza, to, co On wnosi w moje życie, jest doskonałe. Jest chwalebne, jest prawdziwe, jest zwycięskie. Nigdy nie potknę się i nie upadnę, jeśli pójdę za Jego radą, jeśli będę trzymał się Jego rady. W księdze Izajasza proroka w wierszu 29 rozdziału 28 czytamy tak. Tego też naucza Pan zastępów. Jego rady są godne podziwu i dzięki nim osiągnąć można wiele. Tendencja ludzkości polega na tym, że opieramy się na naszych możliwościach, sile, mądrości, wykształceniu, predyspozycjach, które mamy. To jest nasze ludzkie. Człowiek jest istotą niesamowitą. Potrafi bardzo wiele. Bóg nas takimi stworzył. Ale jest istotą omylną. Człowiek popełnia błędy. Człowiek potrafi się w życiu zagubić. Człowiek potrafi podejmować błędne, nieprawidłowe decyzje. Później żałuje. Później słyszymy takie oto stwierdzenia. Gdybym mógł cofnąć czas, gdybym mogła cofnąć czas, nigdy takiej decyzji bym nie podjął. Nigdy takiej decyzji bym nie podjęła. Dzisiaj Pan stoi obok nas, jest w naszym życiu. Jako cudowny doradca. Jego rady są godne podziwu i dzięki nim osiągamy przeznaczenie, cele. Psalm 16, wiersz 7 czytamy takie słowo. Błogosławiłem Pana, który dał mi rozum i dlatego nocą nawet poucza mnie, upomina moje serce, bo jest cudownym doradcą. W psalmie 1 od 1 do 3 czytamy. Szczęśliwy, kto nie słucha bezbożnych. Nie chodzi drogami grzeszników. Nie zadaje się szydercami, lecz w prawie Pańskim ma upodobanie i rozmyśla nad nim we dnie i w nocy. Podobny jest do drzewa, co nad wodą płynącą owoc wydaje we właściwym czasie, a liść jego nigdy nie więdnie. Taki, co zacznie, kończy szczęśliwie. Ten, kto idzie za radą Pana. Ten, kto słucha rady cudownego, przedziwnego doradcy. Job w swojej księdze, w księdze Joba, wiele mówił na temat rady Pana. Jak cenna ona jest. W 12 rozdziale, wierszu 13 zapisał takie słowa. Tylko u Niego i mądrość, i moc. On tylko mądrze radzi i rozsądza słusznie. tylko u Niego. Cudowny doradca, przedziwny. Biblia Warszawsko-Praska mówi przedziwny doradca. Dlaczego przedziwny? Bo zadziwia nas. Bo czasami Jego rady nas zaskakują. Jego plany czasami jakby nie mieszczą się w naszej koncepcji. Nie tak wyobrażaliśmy sobie to czy tamto. Ale gdy Pan przyszedł, gdy nam objawił u Niego i mądrość, i moc, On mądrze radzi i rozsądza słusznie. I na koniec pytanie. Może jeszcze jeden werset? 14. Tego, co On zburzy, nikt nie odbuduje. I nikt nie otworzy tego, co On pozamyka. Ale 15 rozdział, wiersz 8. Pytanie. Pytanie dla nas. W kontekście cudownego doradcy. Czyś uległ tajnej radzie Boga? Całą mądrość wziąłeś w posiadanie? Czyś uległ? O, trzeba ulec. Trzeba się poddać. Trzeba powiedzieć: Panie, kapituluję. Poddaję się. Nie mam koncepcji na życie. A moja koncepcja może być błędna, może mnie zawieść. Panie, Twoje rady. Panie, to co Ty dajesz. U Ciebie mądrość i moc. Tylko Ty mądrze rozsądzasz. Słusznie i mądrze. Ulegam Twojej radzie. Całą mądrość biorę w posiadanie. Panie, Tyś jest moim źródłem. Panie, Ty jesteś moim życiem. W Tobie jest to, co doskonałe. Halleluja. Drugie Jego imię to Bóg mocny. Bóg mocny. Jest to w kontekście Jego władzy i autorytetu. Psalm 89, wiersze od 9 do 14 brzmią tak. Któż jest jak Ty, Panie Boże zastępów? Potężny jesteś, Panie. Dokoła Ciebie zaś Twoja wierność. Ty potrafisz zawładnąć wzburzonymi morzami i wygładzić ich fale, kiedy się podnoszą. Na wylot przeszyłeś Rahaba i podeptałeś wszystkich Twoich wrogów. Starłeś mocnym ramieniem. Twoje jest niebo. Twoja jest ziemia. Okrąg ziemi i wszystko, co na nim stworzyłeś. Stworzyłeś północ i południe. Tabor i Hermon sławią Twoje imię. Pełne mocy jest Twoje ramię. Silna jest Twoja ręka, wzniesiona prawica. To jest nasz Bóg. Potężny i mocny. Wielki i wspaniały. Cudowny. W Jego ręku jest wszelka władza. Pan Jezus przejął to od swego Ojca. Przejął ten autorytet i władzę. Bóg Ojciec udzielił mu tego autorytetu. Dlatego w drugim liście do Koryntian, 13 rozdziale, apostoł Paweł takie słowa zapisał. Usiłujecie bowiem doświadczyć Chrystusa, który przeze mnie przemawia, a nie jest słaby wobec was, lecz ukazuje w was moc swoją. Bóg mocny. Chrystus w nas ukazuje moc swoją. Kochany Kościele, Pan Jezus żyjący w nas ukazuje moc swoją. Nie jesteśmy słabi, pokonani, bezwartościowi. Mamy Bożą siłę. Mamy Bożą moc w sobie. Chociaż bowiem został ukrzyżowany wskutek słabości, to jednak żyje dzięki mocy Bożej. I my także niemocni jesteśmy w Nim, ale żeby żyć, będziemy w Nim przez moc Bożą względem was utwierdzeni, mówi apostoł Paweł. Pan Jezus, żyjący w nas, żyć będzie w naszych niemocach i słabościach. Okazuje swoją siłę, okazuje swoją moc. I my także niemocni jesteśmy w Nim, ale żyć będziemy z Nim przez moc Bożą względem nas, względem was, względem mnie. Bóg daje nam siłę, aby odeprzeć wszelkie pokusy, aby pokonać intrygi diabła, aby odrzucić jego szepty. Nie poddamy się. Dlatego w 5 wierszu czytamy: siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze. Siebie samych doświadczajcie. Czy nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba, żeście odrzuceni. Ale nie jesteśmy odrzuceni. Nie będziemy odrzuceni. Nie pozwolimy na to, abyśmy byli odrzuceni. Będziemy trwać w wierze. Będziemy doświadczać siebie samych, bo wiemy, że Chrystus żyje w nas. To jest sedno bycia chrześcijaninem. To jest sedno przynależności do Kościoła. W drugim liście do Tymoteusza 1:12-14 apostoł Paweł dalej pisze takie słowa. To właśnie z relacji tego posłannictwa znoszę obecnie cierpienia, czego nie uważam sobie jednak za ujmę, bo wiem, komu zawierzył. Jestem pewien, że ma on moc ustrzec od zagłady to, co mi powierzył, aż do dnia ostatecznego. Za wskazania do życia w wierze i w miłości Chrystusa Jezusa przyjmij pouczenia, których ci udzieliłem, z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. Strzeż troskliwie dobrego depozytu prawd wiary. Strzeż troskliwie tego, co masz. Nie zaniedbuj tego daru, depozytu, który Bóg dał w twoje i moje życie. Muszę go strzec jako coś najcenniejszego, abym nie utracił, aby nie zgasł we mnie entuzjazm, aby nie ustała moja wiara, abym nie stał się słaby, gotowy do pokonania przez diabła. Muszę strzec tego depozytu. Muszę pilnować tego, co dał mi Bóg. Muszę dbać o ten dar, który mam w sobie. Muszę pielęgnować to, co Jezus włożył do mojego życia. Troszczyć się o Niego. O tym też mówiłem na wykładach, że tak jak Bóg troszczy się o nas, my musimy troszczyć się o Niego, aby Go było więcej w naszym życiu. Dlatego na te święta potrzebujemy o wiele więcej Jezusa. Potrzebujemy o wiele więcej Jego obecności. Potrzebujemy o wiele więcej Jego chwały, Jego mocy. To jest największa nasza potrzeba. Nie kolejny gadżet. Nie kolejna rzecz, która przeminie. Nie kolejny prezent, słodycz, ciuch czy cokolwiek. Więcej Jezusa. Potrzebujemy więcej Jego mocy, więcej Jego chwały, więcej Jego życia w nas. Aby diabeł omijał nas z daleka. Aby diabeł wiedział, że ten, który jest w nas, jest większy niż to wszystko, co ten świat pokazuje. Następna myśl. Ojciec odwieczny. Takie imię nadano Bożemu Synowi. Ojciec odwieczny. Skądże taki tytuł? Dlaczego prorok Izajasz powiedział, że jedno z imion Pana będzie Ojciec odwieczny? Oto w Ewangelii Jana w 10 rozdziale 28-30 czytamy takie słowa. Ja daję im życie wieczne, dlatego nigdy nie zginą i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, ten, który mi je dał, większy jest od wszystkich. Nikt też nie może ich wyrwać z ręki mojego Ojca. Ja zaś i Ojciec stanowimy jedno. Stanowimy jedno. W księdze Izajasza proroka 25, werset 1, takie oto słowa znalazłem. O Panie, Tyś jest moim Bogiem. Uwielbiam i wysławię Twoje imię, bo wypełniłeś Twe przedziwne wyroki, od dawna zamierzone, prawdziwe, niezmienne. Otóż w Jezusie Bóg Ojciec, Pan Wszechświata, objawił samego siebie. Jaki ojciec, taki syn. On przyniósł nam w darze wszystkie atrybuty i wyroki zamierzone, przedziwne, niezmienne, aby je zrealizować tutaj na ziemi w naszym życiu. Pan Jezus przyniósł nam to, co Ojciec zaplanował. Izajasz, prorok w 46 rozdziale, dalej takie słowa zapisał. Przypomnijcie sobie to wszystko, co się już dawno zdarzyło. Ja jestem Bogiem i nie ma sobie równego. Bogiem jestem i drugi taki nigdzie nie istnieje. Ja od dawna objawiłem to, co ma się zdarzyć. Dawno mówiłem o tym, co się jeszcze nie stało. Ciągle mówię, że to, co zamierzam, nastąpi i że zrobię to wszystko, co uznam za słuszne. Ze wschodu przywołam pewnego drapieżcę, z ziemi bardzo odległej, męża wybranego. I ledwie tylko coś powiem, zaraz wszystko się stanie. Tylko swój zamiar wyjawnię i zaraz jest spełniony. Posłuchajcie mnie wy, coście potracili ducha, wy, którym do ocalenia daleko. Otóż ja sam przyniosę ocalenie, które już nie jest daleko. Nie będę się ociągał z zesłaniem zbawienia. Na Syjonie złożę wybawienie wasze i cała chwała moja spłynie na Izrael. Kiedy to się stało? Kiedy Bóg zrealizował? Kiedy posłał tego męża wybranego? Kiedy to się stało? Kiedy on mówił, posłuchajcie wy, którym do ocalenia daleko? Kiedy to się stało? Kiedy spełniło się zesłanie zbawienia? Jak nie wtedy, jak przyszedł Boży Syn. I w nim Bóg Ojciec objawił siebie, objawił swoje plany, objawił swoje cele i uczynił wszystko, co zaplanował. Dlatego wszystko mamy w Chrystusie. Spełnienie wszystkiego, co Bóg obiecał, mamy w Chrystusie. Pan Jezus jest wykonawcą przeznaczenia i On żyje w nas. Warto o tym pamiętać. Warto sobie to przypominać. Warto o tym rozmyślać. I na koniec nazwany został księciem pokoju. Książę pokoju. Jeśli szarga mną niepokój, potrzebuję więcej księcia pokoju w moim życiu. Potrzebuję księcia pokoju, aby zasiadł na tronie mojego serca. Bo On jest księciem pokoju. On wnosi pokój, spokój, wyciszenie do mojej duszy. Już przed Jego narodzeniem takie oto słowa prorocze padały. A ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem Najwyższego. Pójdziesz bowiem przed obliczem Pana, żeby przygotować drogi dla Niego. Jest tu mowa o Janie Chrzcicielu. I nieść Jego ludowi wieść o zbawieniu. Oto Jan był prorokiem. Jan prorokował o zbawieniu przez odpuszczenie mu grzechów. Dzięki litości serdecznej Boga naszego, przez nią to wejrzał na nas. Ten, co wschodzi z wysoka, aby oświecić pozostających w ciemności i w mrokach śmierci i skierować nasze kroki na drogę pokoju. Kiedy poszliśmy za Jezusem, weszliśmy na drogę pokoju. Oto On przyszedł wyrwać nas, zabrał nas. Skąd nas zabrał? Z ciemności i mroków śmierci. Dlatego nawet śmierć nie jest dla nas strachem. Nawet śmierć nie jest dla nas jakąś paniką, przerażeniem. On skierował nasze kroki na drogę pokoju. Ewangelii Łukasza, 2 rozdział. 2 wiersze. I natychmiast przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebiańskich, które wielbiły Boga, mówiąc: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie Bóg upodobał. Pokój ludziom. Dlatego Jan pisał, nauczał, głosił bezustannie słowa Jezusa. On je odnotował. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Nie tak, jak świat go daje. Nie trwóżcie się i nie lękajcie. To są słowa Pana Jezusa. Nie trwóżcie się i nie lękajcie. Ja daję wam mój pokój. On jest tu, w naszych sercach, w w moim sercu. Wewnętrzny pokój. Dlatego taki pokój modlimy się dla Izraela. O pokój dla serc zbawionych Żydów. Aby mieli pokój w swoich sercach. Bo Pan Jezus rozsiada się na tronie naszego życia jako Książę Pokoju. W 16 rozdziale, wierszu 33, powiedziałem wam to, żebyście we mnie szukali ukojenia. W Panu szukajmy ukojenia. Nie w tabletkach antydepresyjnych. W Panu szukajmy ukojenia. Pan jest naszym źródłem. Powiedziałem wam to, żebyście we mnie szukali ukojenia. Na świecie będziecie doznawać wiele ucisku, trudności. Lecz nie traćcie ducha. Nie traćcie ducha. Gdyż ja zwyciężyłem świat. Pan daje prawdziwy pokój. Kiedy wokół nas jest chaos, bezprawie, Pan daje prawdziwy pokój. I ten pokój wypełnia nasze serca. I gdy Biblia mówi o pokoju, nie ma na myśli pokoju politycznego, państwowego, ludzkiego. Gdy Biblia mówi o pokoju, mówi o czymś, co jest w naszych wnętrzach, nas, ludzi, którzy znajdujemy się wokół rozszalałej burzy. Pan Jezus, gdy siedział w łodzi, a szalała burza, jako Książę Pokoju, spokojnie zasnął na węzłowiu. Dlaczego? Bo miał pokój, bo się nie bał, bo wiedział, że to, kim On jest większe niż cały chaos. Ale wokół nas będzie panował chaos, sztorm, burza. Będzie niepokój, będą wojny. I tak naprawdę, gdybyśmy chcieli w pełni poznać Jego nauczanie na temat pokoju, to byśmy musieli przeczytać jeszcze jeden tekst. Nie mamy go tutaj. Ale Pan Jezus powiedział także takie słowa. Czy myślicie, że przychodzę po to, by ustanowić pokój na ziemi? Nie. On przyszedł, by ustanowić pokój w naszych sercach. On przyszedł, by dać nam pokój. By w naszym wnętrzu panował pokój. Na świecie będzie chaos. Będą wojny. Będą upadki rządów. Będą zawirowania polityczne. Będą się działy rzeczy, które jeszcze nie raz przerażą nas. Będą załamania ekonomii. Będą krachy na rynku. Będą katastrofy. To wszystko dzieje się i dziać się będzie, bo taki jest ten świat. Ale Pan daje pokój w serca tych, którzy Go przyjęli. I dalej Pan Jezus mówi tak. O nie, mówię wam raczej skłócenie. Od tego bowiem momentu, gdy będzie gdzie w domu pięcioro, to troje zacznie występować przeciwko dwojgu, a dwóch przeciwko trzem. Ojciec przeciwko synowi, syn przeciwko ojcu, matka przeciwko córce, córka przeciwko matce, teściowa przeciwko synowej, synowa przeciwko teściowej i tak dalej, i tak dalej. Pan Jezus mówi, co będzie działo się wokół nas, ale w nasze serca. On włożył pokój. I to się dzieje. Czyż to nie z powodu Jezusa nagle następuje krach w życiu rodzinnym? Czy to jest możliwe? Kościół niedawno, kiedyś czytałem referat, próbował udowodnić, że jest to niemożliwe, aby w rodzinie był chaos, aby byli ludzie poróżnieni, jeśli jesteśmy chrześcijaninami. Tak, oczywiście, jeśli to nie jest trwanie w prawdzie. Ale jeśli ktoś zaczyna trwać w prawdzie i prawdziwie oddaje Jezusowi swoje życie, to Pan Jezus powiedział, że będą przeciwko Niemu, że ojciec będzie przeciwko córce, że mąż będzie przeciwko żonie, że synowa będzie przeciwko teściowej, bo teściowa oddała życie Jezusowi. Oto będą występować przeciwko sobie. Gdy dwóch odda życie Jezusowi, to trzech w pięcioosobowej rodzinie będzie przeciwko nim. Pamiętam ten czas, jak to się działo, kiedy moja mama oddała życie Jezusowi. Jak było nas czterech przeciwko jednej. A później, kiedy ja oddałem życie Jezusowi, jak było trzech przeciwko dwom. Samo życie. Samo życie. Wszyscy to przeżyliśmy. Ale w tym całym zamieszaniu, tej całej opozycji i prześladowaniu, Pan Jezus powiedział: mój pokój daję wam. Mój pokój wkładam w wasze serca. Oto on będzie tam w waszym wnętrzu, bo jestem księciem pokoju. Czy mieszka to ten książę pokoju w twoim sercu? Bóg odwieczny? Bóg mocny? Cudowny doradca? Czy korzystamy z całego potencjału, który jest w Chrystusie? Ja zachęcam, korzystajmy. Idźmy na całość za Jezusem. Nie bądźmy jak ktoś, kto kuleje na jedną nogę i tak ledwo idzie. Idźmy na całość za Jezusem. Postawmy na Niego całe nasze życie. Niech będzie naszym cudownym doradcą. Niech będzie Bogiem mocnym. Niech będzie Ojcem odwiecznym. Niech będzie księciem pokoju. Ale musisz wiedzieć, że jeśli tak się stanie, to ten świat nie powie: ale fajny jesteś. O, już niełatwo będzie mieć z nim relacje. Już niełatwo będzie z nimi przesiadywać. Będziesz błogosławiony, kiedy nie będziesz przesiadywał w gronie bezbożnych. Będziesz błogosławiony, tak mówi Boże Słowo, jeśli nie będziesz słuchał rady bezbożnych. Słuchaj rady swojego Pana. Słuchaj doradcy cudownego, przedziwnego. Słuchaj Jego słowa. Bądź mocny w Panu i raduj się, bo Ojciec Odwieczny realizuje wszystkie swoje plany w Jezusie, w naszym życiu. I niech rządzi w nas Książę Pokoju. Powstańmy, aby Mu za to w ten pierwszy dzień pamiątki narodzenia Pańskiego podziękować. Podziękujmy Mu za to. Oddajmy Mu chwałę za to. Dziś trwają dyskusje, czy to ta data, czy to nie ta data. Według kalendarza żydowskiego na pewno to nie jest ta data. To jest tradycyjnie obwołana data pamiątki narodzenia Pańskiego. Tradycyjny dzień, ustanowiony przez ludzi. Jedyny fakt, jaki jest, to to, że Pan się narodził. Że Pan Jezus przyszedł. I mamy możliwość, aby Mu za to podziękować. Nie musimy przykładać do tego wszystkiego aż tak wielkiej wagi. Bo to nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Pytanie jest takie: czy jest moim prawdziwym doradcą? Czy we mnie mieszka Bóg mocny? Czy realizuje Ojciec Odwieczny swoje plany w moim życiu? I czy panuje w moim sercu pokój? Jeśli tak, chwała Bogu za Jezusa. Chwal Go za to. Chwal Go za to dzisiaj, że przyszedł, narodził się i zamieszkał w twoim życiu. Podziękuj Mu za to. Powiedz, jak bardzo Go kochasz. Powiedz Mu o tym. Otwórz swoje usta i powiedz: kocham Cię, Jezu. Jak wspaniale, że jesteś w moim sercu. A jeśli nie może to Ci przejść przez usta, to przyjmij dziś Jezusa. Padnij na kolana. Powiedz: Książę Pokoju, zamieszkaj także w moim życiu, abym mógł powiedzieć to moimi ustami: kocham Cię, Panie. Kocham Cię, Jezu. Kocham Ciebie całym moim sercem. Chciejmy to zrobić na koniec. Chciejmy to uczynić na koniec. On jest Królem Królów i Panem Panów. Takiego Jezusa prezentujemy. Takiego Jezusa zwiastujemy. Takiego Jezusa kochamy. Dlatego ani tu nie ma żłobka, ani stajenki, ani sianka, ani pieluszek, ani pamiątek, ani figurek. Bo kochamy Jezusa, prawdziwego doradcę, Boga mocnego, Ojca odwiecznego, Księcia pokoju, Zbawcę świata, Króla królów i Pana panów.